Już wygodnie zasiedli goście, którzy szukają orła. Nie wiem, czy przywitanie ich widziałam orła cień, to byłby zły tekst. Cień na radarach się pojawił. W studiu Hubert Jando, historyk, Benedykt Hac, hydrolog i Tomasz Stachura-Nurek. Wszyscy panowie są członkami grupy Santi, odnaleźć orła. Jakiś ślad jest w szukaniu?
Na chwilę obecną jeszcze nie, to znaczy Hubert nie Jando. Znaleźliśmy wraku orła, natomiast mamy nadzieję, że jesteśmy blisko tego i cały czas robimy wszystko, żeby ten wrak odnaleźć.
No to może na początek rozmowy historyczny wstęp. ORP Orzeł, jeden z legendarnych okrętów podwodnych Polski dwudziestolecia międzywojennego. Co się z nim stało? Gdzie zaginął? To chyba pytanie do historyka. Hubert Jando ponownie.
To znaczy na dzień dzisiejszy jest ciężko jednoznacznie wskazać, co się stało, bo wszystko opiera się na hipotezach. Tak naprawdę jest 8 hipotez dotyczących jego zatonięcia, aczkolwiek ja z racji tego, że jestem historykiem, który się zajmuje tym tematem, starałem się każdą z tych hipotez przebadać i tak naprawdę...
To zacznijmy od tej najbardziej prawdopodobnej.
Tak naprawdę są 3 hipotezy. Najbardziej prawdopodobną jest to, że orzeł zatonął zbombardowany w wyniku przypadkowego ataku lotniczego ze strony brytyjskiego samolotu. Około 120 mil od Szkocji, natomiast jest to hipoteza, którą będziemy starać się badać cały czas w celu odnalezienia orła, aczkolwiek nie można też wykluczyć hipotez dotyczących zatonięcia wskutek wejścia na minę bądź też awarii. Aczkolwiek ta hipoteza z samolotem wydaje nam się najbardziej prawdopodobna i ją będziemy chcieli badać.
Przez tyle lat po wojnie żadne dokumenty się nie zachowały? Nikt nie raportował na temat tego, co mogło spotkać orła?
Brytyjczycy podawali kilka hipotez, mianowicie, że orzeł zatonął w wyniku wejścia na minę, w wyniku ataku lotnictwa niemieckiego. Tak samo ze strony źródeł niemieckich wygląda to podobnie. Natomiast cała analiza dokumentów, którą tak naprawdę pierwszy opracował pan Tomasz Kawa, to jest badacz z Londynu, który podał właśnie raport, w wyniku którego orzeł miał zatonąć zbombardowany przez samolot brytyjski, wydaje się być najbardziej prawdopodobne. Ja przy okazji pracy doktorskiej, którą na ten temat pisałem odnośnie hipotez zatonięcia orła, otworzyłem sytuację operacyjno-taktyczną, która miała miejsce w trakcie ostatniego patrolu orła i wszystko wskazuje na to, że orzeł zatonął w wyniku tego ataku. Jest ileś dokumentów, które to potwierdzają i ciężko tą hipotezę wykluczyć, ale wiadomo, że trzeba ją sprawdzić w praktyce tak naprawdę.
A można zakreślić na mapie jakiś fragment, kwadrat, okrąg, cokolwiek, w którym
oczywiście,
to mogło...
Oczywiście, tak. Znaczy pozycja punktowa, współrzędna określona dokładnie tego ataku, aczkolwiek wiadomo, że określone pozycji w czasie II wojny światowej nie było tak dokładne, natomiast my mamy zaznaczony obszar, który przewiduje pewien margines błędu od tego miejsca ataku i tam będziemy szukać. Zresztą w zeszłym roku, w czerwcu, właśnie pod egidą firmy Santi przeszukiwaliśmy obszar wskazany właśnie w tych dokumentach, aczkolwiek jeszcze tego procesu nie zakończyliśmy i będziemy kontynuować poszukiwania na wiosnę tego roku prawdopodobnie.
Pytam o ten zaznaczony obszar i przygotowany do badania. To dlaczego mamy 2015 rok, okręt zatonął w 1940, dlaczego przez tyle lat nikt nie szukał dokładnie? No, okręt to nie szpilka w sumie, chciałoby się powiedzieć, z drugiej strony może też głębokie, i to co pan Hubert przed momentem powiedział, te pozycje niekoniecznie muszą się zgadzać z tym, gdzie ten okręt faktycznie leży. Tomasz Stachura, pan uważa, że to jest ostatni moment na poszukiwanie przygód podwodnych? Dlaczego nikt wcześniej nie próbował znaleźć orła?
Nie, to znaczy nie możemy powiedzieć, że nikt wcześniej nie szukał. To jest nasza ekspedycja, jest piątą ekspedycją w historii. Marynarka wojenna, polska marynarka wojenna szukała. Była ekspedycja Balek z Metalu, także orzeł był poszukiwany. Ale wie pan, Morze Północne jest olbrzymie, jest większe od Bałtyku i nie jest to prosto przeszukiwać tak olbrzymi obszar.
Jak duży to jest obszar? Przypomnijmy jeszcze słuchaczom. Czy nie samego morza, tylko tam, gdzie trwają poszukiwania.
My się chcemy skupić mniej więcej na 100 km kwadratowych. To jest obszar, który sobie w tym roku wyznaczyliśmy jako poszukiwanie i to jest naprawdę niewiele jak na cały obszar Morza Północnego. Także, żeby nie szukać po całym Morzu Północnym, musimy trzymać się jakiejś hipotezy, więc staramy się szukać wokół tego punktu, domniemanego punktu ataku. Ale tak jak mówię, odbyło się parę ekspedycji, przy czym większość odbywała się na zasadzie takiej, że zostały domniemane, znalezione na przykład jakieś pozycje, czy znalezione wraki, które przypominały orła. Wtedy ruszała ekspedycja i próbowała go zidentyfikować. Tak się to odbyło w 2013 roku, kiedy to w efekcie okazało się, że został odnaleziony okręt podwodny J-6 z Wielkiej Brytanii. Jedyna taka ekspedycja poszukiwawcza to był Balex Metal 2008 rok i Hubert i Bennekson byli członkami tej ekspedycji, także jest fantastyczne wsparcie w naszej ekspedycji, także jakaś tam historia jest, ale nasza akcja Santi odnaleźć orła to nie jest pojedyncza ekspedycja, to jest projekt długofalowy, który ma w końcu doprowadzić do odkrycia orła, ponieważ my wyszliśmy z założenia, że sam fakt szumu medialnego czy rozmów wokół sprawy spowoduje, że coraz więcej będzie się o tym mówiło. Rozbudziliśmy pewne zainteresowanie orłem.
To no,
nadzieje też. Był taki moment, że trochę o orle się przestało mówić, a jesteśmy bardzo miło zaskoczeni, że cała akcja Santi odnaleźć orła wzbudziła niesamowite zainteresowanie. My dostajemy 2-3 maile czasami dziennie na temat różnych informacji, hipotez, kontaktują się z nami ludzie. Prędzej czy później orzeł zostanie znaleziony. Fajnie by było, jakbyśmy to byli my, ale oczywiście te działania mogą spowodować, że ruszyliśmy pewną lawinę i liczymy na to, że w końcu ktoś na tego orła trafi i wyjaśni zagadkę.
Panie Tomaszu, powiedział pan, że dobrze by było, gdybyśmy to byli my, czyli macie konkurencję.
Nie mamy konkurencji, jest swego rodzaju taka dżentelmeńska rywalizacja, która w zasadzie się zaczyna. Marynarka Wojenna przygotowuje w tym roku również plan działania. Jest nam bardzo miło, jesteśmy otwarci na jakąkolwiek współpracę. Nie sądzę, żeby to było coś złego. Uważam, że to jest, pobudzamy się nawzajem. Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, prędzej czy później ktoś go znajdzie. Dobrze, że się coraz więcej dzieje wokół sprawy orła.
A po co się go w ogóle szuka?
No, to jest olbrzymia zagadka. To jest jedna z najbardziej niewyjaśnionych zagadek II wojny światowej, polskiej historii II wojny światowej, więc nie wiemy, czy zatonął w wyniku błędu, czy w wyniku nieszczęśliwego wypadku wejścia na minę, czy w wyniku bratniego ataku. No to jest dla mnie, jako dla nurka i odkrywcy, jest to niesamowite. No, chyba jedna z największych zagadek, jaką można odkryć na dnie morza. Także ja nawet się nie zastanawiam, dlaczego. No po prostu...
Jest do szukania, to szukam, tak?
Tak.
To znaczy, jeżeli mogę jeszcze coś dodać, bo to też trzeba pamiętać, że to jest jeden z nielicznych obszarów polskiego państwa, który tak naprawdę nie został zdeptany podczas II wojny niemiecką nogą. I też mamy przy okazji kontakty z członkami rodzin tej załogi, która zginęła na pokładzie orła. I proszę mi wierzyć, że do dnia dzisiejszego oni cały czas nam kibicują, żeby ten orzeł został odnaleziony. I między innymi w moim rozumieniu to jest też dla nich. Wiadomo, to są bohaterska załoga, która walczyła między innymi o naszą wolność, więc myślę, że jesteśmy w jakiś sposób im winni to, żeby odnaleźć miejsce ich spoczynku i tego się będziemy trzymać.
Ja tak próbuję nakierować dyskusję, ale panowie akurat tego wątku nie podjęli, bo przypomnijmy, orzeł płynął do Wielkiej Brytanii razem z resztą wcześniej okrętów. Czy tak jak pan powiedział, wszystko zgodnie z prawdą, nigdy nie wszedł tam żaden Niemiec na pokład? Czy tam mogły być jakieś dokumenty na przykład ważne dla polskiego państwa?
Nie, to jest raczej mało prawdopodobne, żeby były tam jakieś dokumenty, były dzienniki okrętowe i pewnego rodzaju pomocy nawigacyjne, natomiast dokumentów ważnych dla polskiego państwa nie powinno tam być.
Nie spodziewają się panowie?
No nie podejrzewamy. Znaczy byłoby to, nie bardzo wiem jakiego rodzaju mogłyby to być dokumenty, natomiast jakichś ważnych dla państwa polskiego wątpię, żeby to było.
Nie, no bo musimy wiedzieć, że orzeł zatonął podczas 6. patrolu, to był normalny wojenny patrol. Orzeł już służył u aliantów ileś miesięcy, więc jak wiemy, orzeł się przedostał w październiku 1939 roku do Wielkiej Brytanii, a prawdopodobna data zatonięcia to jest 3 czerwca 1940, a w tym czasie wykonał 7 operacji, 6 patroli, jedną operację konwojowania, więc jakby ma całą historię służby dla aliantów, także to on nie zatonął w drodze z Polski do Wielkiej Brytanii, tylko w czasie patrolu.
No, ale z dokumentami nigdy nic nie wiadomo. Lepiej zawsze wypytać o szczegóły. Jak takie akcje przebiegają, jak szuka się podwodnych skarbów, nawet jeśli są skarbami tylko historycznymi, nie mają wartości pieniężnej, bo takie podwodne poszukiwania kojarzą się raczej, no proszę wybaczyć, ale z filmową Czarną Perłą na przykład. Goście w studiu Hubert Jando, historyk, Benedykt Hac, hydrolog i Tomasz Stachura-Nurek. Kiedy misja powinna się rozpocząć? Najlepiej, jeśli patrzymy z punktu widzenia pogody. To pytanie chyba do hydrologa, czyli pana Benedykta Haca.
Na początku muszę sprostować pewną rzecz. Jestem hydrografem, a nie hydrologiem. Różnica między nami jest taka, że gdybyśmy przyjęli, że morze to jest wiadro z wodą, hydrologów interesuje woda, nas interesuje wiadro, czyli dno. Opisujemy, zajmujemy się opisem tego, co jest na dnie, jego kształtem i obiektami, które tam można znaleźć. Wracając do pytania zasadniczego, jest to dość poważny problem, ponieważ Morze Północne jest rejonem o bardzo szybkich i zmiennych procesach hydrometeorologicznych, a zatem pojawiają się tam warunki złej pogody bardzo szybko i są to dość takie intensywne oddziaływania. Zatem należy wybrać okres, kiedy to wszystko delikatnie przysiada i robi się po prostu pięknie. Woda jest spokojna i wtedy my możemy prowadzić swoje pomiary i badania. To jest okres wczesnej wiosny i praktycznie rzecz biorąc optymalnym okresem czy czasem wykonywania tego typu działań byłby koniec maja, czerwiec, lipiec, być może jeszcze trochę w sierpniu. Potem niestety już jest pogoda kiepska i ta pogoda kiepska trwa aż do kolejnego okresu sezonu takiego pomiarowego. Jeśli chodzi o samo wykonywanie pomiarów i szukanie tego typu obiektów na dnie, istnieją dzisiaj bardzo dobre, precyzyjne urządzenia. Używamy ich na co dzień. Sam jestem zawodowym hydrografem i zajmuję się tego typu urządzeniami na Morzu Bałtyckim, ale czasami również na Morzu Północnym. Posiadamy jako grupa dostęp do tego typu urządzeń, posiadamy odpowiednią wiedzę. Można byłoby powiedzieć, że poszukiwanie tego takich obiektów jest co nieco podobne do poszukiwania wraków ze skarbami, o których pan wspomniał, ale typu czarna perła, powiedzmy, takich statków czy okrętów, tak. Niemniej jednak zupełnie w tej sytuacji, o której w tej chwili rozmawiamy, nie ma to miejsca. To są zupełnie inne poszukiwania, jako że po pierwsze obiekty są dużo większe, po drugie obiekty jest trwałe, czyli konstrukcja okrętu podwodnego pozwala zakładać, że mimo upływu 70 lat nadal on ma taką strukturę, jaką miał w momencie, kiedy zatonął. Być może jest uszkodzony i być może wygląda trochę inaczej. Może brakuje mu części kiosku, tak jak w J6, tym okręcie podwodnym, o którym koledzy wspominali. Być może jest tak, że jest uszkodzony i troszeczkę inaczej wygląda. Niemniej jednak to jest z całą pewnością duży obiekt. 74 metry to jest obiekt, który dość łatwo zarejestrować pod warunkiem, że się wie, gdzie on jest. Natomiast my tej wiedzy nie posiadamy. Posiadamy przybliżoną pozycję, w związku z czym należy rozpocząć metodyczne przeszukiwania. Znaczy, są dwie metody. Myśmy pierwszą metodę podjęli i zrealizowali w roku ubiegłym, kiedy zauważyliśmy, że być może na znanych pozycjach wraków, jeden z tych znanych obiektów, które nie zostały do dziś określone, co to są za obiekty, może być wrakiem okrętu podwodnego, a w tym przypadku naszego okrętu ORP Orzeł. Niestety nie sprawdziło się to. Czyli było to takie w pewnym sensie pójście na skróty, ale to takie tylko generalne założenie jest, że korzystamy z wiedzy już dostępnej. Sprawdziliśmy.
W wielkim skrócie to wyglądało tak, że jest kilka wraków na dnie. Sprawdźmy, czy któryś z nich to nie
jest przez nas. Tych wraków jest bardzo duża ilość. W tym rejonie, o którym rozmawiamy, czyli na Morzu Północnym, liczy się ich w tysiącach. To nie jest tak, że rozmawiamy o pojedynczych przypadkach, powiedzmy, znaleziskach. I jest kolejna metoda, o której żeśmy zaczęli mówić, to jest metodyczne przeszukanie. Taką metodą myśmy szukali tego wraku w obszarze pól minowych 16A, 16B w 2008 roku. Jak się okazuje, z nowych materiałów dostępnych, pozyskanych przez pana Huberta Jando, wynika, że raczej byśmy mogli w tej chwili odrzucić tamtą hipotezę całkowicie. Zresztą sprawdziliśmy ją i ona nie potwierdziła obecności wraku orła. Zatem w chwili obecnej musimy przeszukać obszar wokół pozycji tego ataku, który odbył się 3 czerwca 1940 roku. I taki mamy zamiar. Kiedy to zrealizujemy, to się dopiero okaże, bo oczywiście kwestia organizacyjna, to jest cały szereg problemów związanych z organizacją tego przedsięwzięcia. Trzeba nie tylko zebrać odpowiednich ludzi, ale również zapewnić logistycznie, czyli zdobyć odpowiedni, czy wynająć odpowiednią jednostkę pływającą, zdobyć odpowiedni sprzęt, no i trafić w dobrą pogodę.
To jeszcze ustalmy, kto powinien być w takim zespole. Jest historyk, jest nurek, jest hydrograf. Hydrolog też by się przydał, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie.
Niekoniecznie. To pytanie do szefa ekspedycji, Tomasz Stachura. Nurek, kogo jeszcze w takiej idealnej grupie by pan widział, jeśli chodzi o specjalizację?
Zdaje się, że jest nam bardzo blisko do idealnej grupy, bo jest nas czterech nurków, dwóch hydrografów i dwóch historyków. Mamy też wsparcie takie artystyczne, znaczy była z nami ekipa filmowa, też bardzo dobra, także w zasadzie zespół był dobry, nie było problemu. Tutaj Benedek wspomniał coś o kosztach, o organizacji i tak dalej. My jakby tu... Każdy ma świadomość, jakiego rodzaju koszty trzeba ponieść, organizując taką ekspedycję. My oczywiście się tych kosztów tutaj też spodziewamy, ale jakby rozwiązaliśmy to w ten sposób, że wciągnęliśmy entuzjastów do naszego zespołu, których praca, gdybyśmy chcieli ją opłacić, jest nieprzeliczalna. To są naprawdę olbrzymie koszty. Udało nam się wciągnąć Instytut Morski, który wypożyczył nam sprzęt i eksperci byli z nami. Swoją robotę fantastyczną przekazywał Grzegorz i Hubert jako historycy. Było nas czterech nurków związanych z Baltic Techem. Wśród jeden z nich, właściciel firmy transportowej, przerzucił cały sprzęt do Wielkiej Brytanii, więc jakby pokonaliśmy olbrzymią ilość kosztów w ten sposób, że działamy wszyscy charytatywnie. Większość nawet w czasie swojego urlopu pojechała do Wielkiej Brytanii. A w tej chwili wykonujemy gigantyczną robotę, która też jest nieprzeliczalna, czyli szukamy, jakby próbujemy kolejne hipotezy sprawdzić, bo to jest, warto wiedzieć, że sama ekspedycja na morzu to już jest koniec jakby całych poszukiwań i przygotowań. Najwięcej roboty jest właśnie teraz, zimą, kiedy musimy sprawdzić, jakie mamy szanse i jak poszukiwać tego wraku na morzu. Czyli jest oczywiście hipoteza tego ataku, ale musimy być przygotowani na sytuację, że będziemy mieli jeden dzień z powodu pogody lub pięć dni. Musimy być bardzo elastyczni. I tak jak to było w czerwcu 2015 roku, mieliśmy dwie pozycje w miarę pewne do sprawdzenia. Spodziewaliśmy się, że tam coś będzie. Okazało się, że na tych pozycjach nie ma nic. Po prostu jest puste dno i tylko tak zwany plan B, który mieliśmy, który pozwalał nam jeszcze sprawdzić kolejne pozycje, spowodował, że mieliśmy co robić. Pięć dni szukaliśmy kolejnych wraków. W tym roku mamy troszeczkę inny pomysł, to znaczy chcemy zrobić to bardziej metodycznie. W roku 2015 liczyliśmy, że szczęście nam dopisze od razu. Teraz zmieniliśmy koncepcję na to, że będziemy szukać orła metodycznie, czyli zimą robimy całe przygotowanie historyczne, a późną wiosną chcemy metodycznie sprawdzić te 100 km kwadratowych, gdzie liczymy na to, że znajdzie się orzeł.
Wspomniał pan o tym, że wypłynięcie w morze to już finał, jakby, czy wisienka na torcie całej ekspedycji, ale chyba najbardziej spektakularna. To jak to się odbywa? Wychodzą państwo w morze, wracają do portu każdego wieczora, czy zostają już w miejscu poszukiwań, cumują?
Nie, wie pan, ta pozycja jest 120 mil od portu.
Czyli nie ma powrotów, jest wyprawa morska.
Z reguły jednostki się poruszają z prędkością 7, 8, 12 węzłów, więc my byliśmy w morzu 7 dni w czerwcu 2014 roku i mieliśmy olbrzymie szczęście, bo przez te 7 dni w miarę pogoda nam pozwalała pracować. Pracowaliśmy 24 godziny na dobę, ponieważ sonarowanie odbywa się z prędkością 4-5 węzłów, czyli około 10 km na godzinę. Nie było przerwy, statek pływał cały czas, badając dno. My tylko się zmienialiśmy jako obserwatorzy, bo to jest taka praca, że sonar jest wypuszczony za statkiem, a na ekranie widać mniej więcej echo, czyli to co sonar, jak to Benedykt mówi, słyszy, a nie widzi, czyli zarys dna, i my obserwowaliśmy, co tam nam się okaże. Emocje były chwilami olbrzymie, bo na 22 pozycje 12 to się okazały faktycznie wraki, więc mimo, że nie odkryliśmy orła, to odkryliśmy parę nowych wraków. Mam wrażenie, że to były wraki nieznane. Udało nam się te pozycje pozyskać od miejscowych rybaków. Co ciekawe, jeden z tych wraków przy pierwszym najechaniu przypominał łódź podwodną, więc emocje były gigantyczne, wszyscy podskoczyliśmy. do ekranu. Zanim statek nawrócił i ustawił się jeszcze raz sonarem, minęło jakieś 10-15 minut. Wszyscy byliśmy nieprawdopodobnie podekscytowani, ale najechanie drugi raz pod kątem 90 stopni pokazało, że nie jest to jednak łódź podwodna, że to jest kolejny piękny wrak, ale niestety nie nasz.
Takie sonarowanie wygląda, przypomina trochę badanie USG. Też mniej więcej się oczekuje na wyniki, czy chłopiec, czy dziewczynka.
I pewnie emocje są podobne.
Pewnie emocje są podobne, tak. Wiele osób nie ma tej świadomości, że tak naprawdę wykonując tego typu pomiary używamy dźwięku, a nie innych mediów, czy innych sposobów, jak z użyciem światła, czy powiedzmy, nie są to wizyjne sprawdzenia. Te sprawdzenia wizyjne odbywają się, ale już później, kiedy się znajdzie wrak. Natomiast my to dno słyszymy, tak? Jest co prawda technika, czy technologia, która jest użyta w naszych urządzeniach, pozwala zobaczyć ten dźwięk i to jest bardzo fajne. Natomiast to zupełnie nie przypomina takiego szukania optycznego, przeszukania, jak to dzisiaj się robi za pomocą kamer, że przelatujemy nad obszarem, popatrzymy sobie, wszystko jest fajnie.
Ja tylko dodam, że w radiu doceniamy dźwięk jak najbardziej. No. Też oczywiście. A o jakiej głębokości jest mowa?
To jest rejon, gdzie głębokości zawierają się między 80 a 60 metrów generalnie, ponieważ jest tam taki obszar w okolicy, który jest nieco głębszy, około 140 metrów, natomiast to jest praktycznie zlokalizowana miejscowo taka depresja i trudno jest odpowiedzieć, czy tam nie, ale...
Modliliśmy się, żeby tam nie było orła, bo tam by było trudno już go dalej zidentyfikować.
Pytam właśnie o głębokość dna, bo praca nurka to nie jest, jak pan powiedział, 24 godziny na dobę. To samo zejście i wejście to z powrotem na pokład trochę czasu zajmuje, a przecież pracować pod wodą w warunkach, gdzie jest absolutnie ciemno, bo na tej głębokości już jest ciemno, to też nie najprostsze i samo człowiek fizycznie nie jest w stanie wytrzymać kilku godzin tam.
Oczywiście na takich głębokościach, a szacowaliśmy, że orzeł leży na 70 metrach, można mniej więcej przebywać około 30-35 minut, co powoduje, że potem prawie 2 godziny musimy wykonać dekompresję. Ale nasz plan był taki, że pierw mamy tak zwany sonar boczny, który holujemy za jednostką. Potem dysponowaliśmy na statku ROV, czyli samobieżnym pojazdem wyposażonym z kamery. Czyli w sytuacji, kiedy byśmy sonarem bocznym odkryli obiekt, który przypomina łódź podwodną, zostałoby spuszczone urządzenie ROV, które rejestruje i pokazuje, co jest na dnie. A nurek by zszedł dopiero w trzeciej kolejności. Na sam koniec, kiedy już na 99% wiemy, że to jest orzeł, wtedy mieliśmy my jako nurkowie zejść z kamerami i z aparatami fotograficznymi, żeby, że tak powiem, namacalnie udowodnić, że jest to orzeł. Także taka jest kolejność. Oczywiście marzyliśmy o tym, żeby zejść. Marzyliśmy o tym, nawet oglądając te 12 wraków na sonarze, bo każdy z nich był bardzo interesujący, no ale tym razem się nie udało. Liczę, że w 2015 uda się nam zejść, zrobić zdjęcie i...
No nie korciło przebadać te 12 wraków? Chociaż jeden...
Bardzo, ale musimy mieć świadomość celu, tak? Jeżeli mamy jasno określony cel, a w tym przypadku mamy, to interesował nas jeden, jedyny, najważniejszy dla nas obiekt, czyli ORP Orzeł, czy wrak ORP Orzeł. I tutaj, tak jak powiedział Tomasz, niestety to jest taka praca, która jest podzielona na etapy. I różnego rodzaju technologie są stosowane na tych etapach. Ponieważ się nie zdarzyło nam, że znaleźliśmy obiekt na tyle interesujący, żeby należało opuścić robota, to żeśmy tego nie robili. A nurkowie, którzy siedzieli, trzymali swoje butle prawie że na kolanach, chcąc już zrobić z nich użytek, też nie mieli okazji. Ale to nie jest stracone.
Tak? Mamy w pamięci pozycję, mamy sonogramy, więc jeśli uda nam się odkryć orła, wszystko przed nami, ale to, że nie zeszliśmy, to była czysta kalkulacja. Nurek, żeby jedna para zeszła i bezpiecznie wyszła, to jest około 4 godzin. w tym momencie mogliśmy przebadać kolejne kilometry kwadratowe dna, no więc czysta kalkulacja nam pokazywała, że trzeba się skupić na celu, bo to ekspedycja się nazywa Santi odnaleźć orła, a nie Santi ponurkować, więc dlatego spędzaliśmy w 100% wszystkie siły tylko na to, żeby szukać orła. Po drugie, naprawdę mieliśmy dużo szczęścia z pogodą, więc docenialiśmy to, że mamy płaskie, w miarę płaskie morze i korzystaliśmy z tego, więc do końca próbowaliśmy się skupić na tym najważniejszym celu.
To jeszcze wrócę do takich, bo wspomniał pan, że będzie, że byli filmowcy z państwem na pokładzie. To od razu wyobraźnia pracuje i taka scena z początku Titanica, kiedy też trwało przeszukiwanie. To się dużo różni od tego, co pokazano w kinie.
Pod kątem, jeśli chodzi o technologię, to rzeczywiście Cameron pokazał to bardzo ładnie. To znaczy, tak to mniej więcej wygląda. Dziś jesteśmy nieco dalej niż Cameron w momencie realizacji Titanica, tego filmu Titanic.
Jesteśmy dalej sprzętowo, tak?
Jeśli chodzi o jakość sprzętu, tak, jesteśmy już dalej. To już jest troszeczkę inna bajka, aczkolwiek ciągle korzystamy z tych samych mediów. Po prostu doskonalsze są narzędzia. Nie jesteśmy jeszcze wyposażeni w w pojazdy podwodne załogowe, ale przy tych głębokościach to zupełnie nie jest potrzebne. Po to, żeśmy wzięli nurków, którzy mogliby osobiście zejść bez ochrony zewnętrznej, czyli no to jednak różnica 4 czy 6 kilometrów, a 60 metrów jest tak duża, że tutaj oczywiście mogliśmy to zrobić prościej. Ale tak, to tak wygląda mniej więcej. To robi takie samo wrażenie i takie same emocje budzi.
To jeszcze na koniec troszkę wątek obok. Bo jak ktoś mówi poszukiwanie okrętów czy statków, różnica dla wszystkich, którzy chociaż minutę byli na jakimś statku, jest ważna, bo okręt to jednak wojenny, a statek handlowy. To tylko w kwestii przypomnienia, rozpala to wyobraźnię na pewno. Historyk pewnie powie, że XVI, XVII i XVIII-wieczne statki przewożące tony złota z południowej Ameryki do Europy gdzieś po drodze zatonęły. To nie jest tak, że poszukiwanie wszystkiego tego, co zatonęło, to jest poważny biznes na świecie. Który z panów chce odpowiadać?
No dobrze, może ja powiem kilka słów na ten temat. Jest rzeczywiście kilka firm, które się zawodowo zajmują nurkowaniami i poszukiwaniami, nurkowaniami na wrakach historycznych, które posiadają oprócz wartości historycznej określone zasoby, które czy też skarby. Tutaj nasz kolega miał okazję nurkować na takim wraku, na którym był skarb i oglądał w naturze rozrzucone złote monety na dnie. Ja takiej przyjemności nie miałem, ale mogę powiedzieć tylko tyle. Jeśli chodzi o ten biznes, jest to bardzo ryzykowny biznes, bardzo emocjonujący, czasami bardzo opłacalny, ale my pracujemy w zupełnie innej sferze. Nas tak naprawdę w chwili obecnej to nie interesuje. Zajmujemy się skarbem narodowym, jeśli tak byśmy to mogli powiedzieć.
Do tego skarbu narodowego za sekundę wrócę, tylko no muszę zapytać pana Tomasza Stachurę-Nurka o to, emocje były duże przy tych złotych monetach?
To jest takie, szczerze mówiąc, to jest dziwne pytanie, bo ja faktycznie pracując na Marsie widziałem wielokrotnie monety i o te monety pytają ludzie, jak wrócę z Marsa. Samo nurkowanie na dużej głębokości, na wraku dostarcza takich emocji, że to jest chyba kwintesencja. Ja nigdy w życiu, nawet zastanawiając się teraz przez chwilę nad pana pytaniem, nie zastanawiałem się nad czy nurkowanie i odkrywanie wraków można przeliczyć na wartość materialną. Ja nigdy nie miałem takiego, nawet takiej chęci. Dla mnie nurkowanie jest tak fantastycznym przeżyciem i taką pasją. Zrobienie jakichś ciekawych zdjęć, odkrycie, identyfikacja jest dużo cenniejsza niż te ewentualne skarby, które się wydobędzie.
Czyli nurkowanie jest większą frajdą. No dobrze, to kończąc nasze spotkanie, odnaleźć orła, ekspedycja Santi trwa. Na jakim etapie państwo są? Tak tuż teraz przed ostatecznym przygotowaniem?
Nie. No to jest tak, że przede wszystkim, tak jak mówimy, jest to długofalowy proces, więc jeśli nam się nie uda w tym roku znaleźć, jedziemy dalej, to nie ma wątpliwości. Jesteśmy na etapie kolejnych poszukiwań. troszeczkę rozdmuchanie tej naszej akcji spowodowało, że mamy coraz fajniejsze kontakty, więc jesteśmy teraz na etapie spotykania się z ludźmi, wymiany informacji. Hubert z Grzegorzem próbują w tej chwili stworzyć bardzo szczegółową mapę. Mamy prawie 5 tysięcy pozycji wraków i teraz, szczerze mówiąc, nam nie jest potrzebnych 5 tysięcy, tylko ta jedna, więc musimy jakby wyselekcjonować. Więc jesteśmy na etapie bardzo poważnych przygotowań do ekspedycji morskiej.
A jak panowie znajdą w tym roku, to co będzie się dalej działo?
Będziemy szczęśliwi na pewno, bardzo mocno.
No ale to chodzi tylko o to, żeby dotknąć, zrobić zdjęcie, poświadczyć?
Czy... Proszę sobie wyobrazić, że jeśli znajdziemy, jeśli nasza koncepcja, czy koncepcja Tomka Kawy, czy Huberta, czyli o bratnim ataku sprawdzi się, no to otworzymy jakby zupełnie nowy...
Podręczniki historii przepisać.
No tak, więc wie pan, to nie będzie tak, że znajdziemy i koniec. To według mnie się zacznie dopiero początek nowej, niesamowitej historii. Jeśli znajdziemy go na 70 metrach, na których nurek może przebywać, jak mówiłem, 35 minut, to może się okazać, że tam trzeba będzie jeszcze jeździć przez lata, żeby na przykład zrobić porządne zdjęcia, inwentaryzację. Kolejne hipotezy się pojawią. Także wydaje mi się, że odkrycie orła spowoduje kolejną niesamowitą część historii. Ja orłem się zainteresowałem z powodów takich właśnie nurkowo-odkrywczych, ale wszedłem w ten temat głębiej. Nagle okazało się, że to jest fantastyczna historia, niemal gotowy scenariusz na film. My mamy wrażenie, że mówiąc o orle, trafiliśmy w dobry moment. Jest moment takiego trochę patriotyzmu wśród młodzieży. Jest chęć szukania korzeni i tak dalej. Także ja myślę, że odkrycie orła może spowodować nieprawdopodobny ciąg dalszy tej historii.
Pamiętajmy również, że to jest jednak mokry grób, tak? To jest miejsce, w którym leżą kości naszych bohaterów, których naprawdę, że tak powiem, warto uczcić. Ja pierwszy raz składałem wieńce, czy uczestniczyłem w składaniu wieńców na domniemanej pozycji zatopienia okrętu w 1978 roku. Robiłem to już czterokrotnie, ale chciałbym kiedyś mieć okazję zrobić to w miejscu, w którym rzeczywiście ten okręt leży. Zatem no mamy, każdy ma swoją motywację, każdy ma inny punkt widzenia, niemniej jednak nieustannie dążymy do tego, żeby zarazić tą ideą jak najwięcej osób, bo po prostu warto.
A dużo jeszcze do znalezienia poza orłem? Z takich historycznych pobudek oczywiście pytam.
Z pewnością jeszcze się sporo znajdzie. My każdego roku na Bałtyku odkrywamy szereg wraków, którym piszemy na nowo historię. Część z tych wraków zaginęła bez śladu, część jest znana pod inną nazwą. To koledzy, którzy nurkują, odkrywają prawdę. Okazuje się, że wraki, które były nazywane inaczej, dziś odzyskały swoją prawdziwą tożsamość. Jest jeszcze co szukać. Morze jest w zasadzie słabo rozpoznane, jeśli chodzi o dno. My wiemy mniej więcej, jak się rozkładają głębokości, mniej więcej wiemy, gdzie leżą te największe wraki, ale jest ich tak dużo i tak wiele jeszcze zostało do odkrycia, że będziemy mieli jeszcze nie jedno pokolenie eksploratorów będzie miało okazję, żeby po prostu wykazać się i pokazać, że jeszcze jest naprawdę sporo rzeczy nieodkrytych, zupełnie nieznanych.
Jeśli się panom uda, to może się okazać, że podręczniki historii będzie trzeba napisać od nowa, przynajmniej ten fragment o zatonięciu okrętu podwodnego ORP Orzeł. Hubert Jandok, historyk, Benedykt Hac, hydrograf i Tomasz Stachura, nurek. Wszyscy panowie są członkami ekipy Santi Odnaleźć Orła. Poszukiwanie okrętu podwodnego ORP Orzeł trwa. Kiedy możemy się spodziewać jakichś wyników?
Na wiosnę 2015 roku? Proszę trzymać za to kciuki.
Może na wiosnę, powiedzmy bardzo późną wiosnę, a może latem.
3 czerwca tego roku i 75. rocznica mija zatonięcia, więc byłoby fantastycznie, gdybyśmy mogli blisko tej daty coś powiedzieć. Bardzo byśmy tego chcieli.
Jeżeli panowie odnajdą, to zapraszamy do radia pochwalić się znaleziskiem i opowiedzieć, jak wyglądał ostatni, mam nadzieję, że w tym roku właśnie przypadnie ostatni etap misji szukania orła. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy.
Czego się życzy nurkom?
Tyle samo wejść, co wyjść, także...
No to właśnie takie życzenia dla panów. Na zegarze zbliża się godzina 17.